Dyskusyjny klub radiowy.
A w nim ksiądz profesor Józef Marecki, historyk, archiwista, do niedawna członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w którym nadal się udziela, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I może tak dodam od siebie, chłop z Wrocanki koło Krasna. Może tak być, czy to raczej nie przystoi mówić do księdza profesora?
Jak najbardziej. Jestem mieszkańcem Wrocanki z dziada pradziada, stamtąd pochodzę, najstarsza zapiska, 1768 rok. To nazwisko tam się pojawia. Wspaniała przeszłość. Mój pradziadek był wójtem, a dziadek był między innymi skarbnikiem szkoły, która w tym roku obchodzi stulecie budowy.
A mówiłem, że będziemy o małych ojczyznach rozmawiać i to jest właśnie przykład tej wiedzy o małej ojczyźnie. A przywołuję tę Wrocankę, ponieważ przede mną leży pięknie wydana księga z napisem Status Animarium. Wpisałem to sobie do tłumacza elektronicznego i wyszło mi Stan Dusz. Piękny tytuł.
Stan duszy, raczej spis duszy, raczej powiedziałbym taka statystyka wiernych wszystkich mieszkańców danej parafii, nie tylko katolików, ale także innowierców, także i Żydów, co ma swoje odbicie. Księga zapoczątkowana decyzją właściwie władz diecezji przemyskiej około 1880 roku. Wtedy powstała i wtedy zaczęto ją prowadzić.
Studia z dziejów parafii Wrocanka pierwszej połowy XX wieku. Taki jest dopisek na pierwszej stronie tytułowej. No i trochę ksiądz wyprzedził moje pytanie, jakby to nazwać. No to już wiemy, co to jest dokładnie.
To jest dokładny właśnie spis mieszkańców z podaniem daty urodzenia, śmierci, ślubów, skąd przybyli, dokąd się udali, ale także i na odwrociu danej karty, kiedy zapisywano na pierwszej stronie daną rodzinę, na odwrociu zapisywano ich przodków i różne ciekawostki, które były potrzebne do pracy duszpasterskiej, i te pozytywne, i te negatywne.
No właśnie, te uwagi wydają mi się najciekawsze, ale zanim o tych uwagach, to zapytam, czy ksiądz znalazł coś ze swojej rodziny, z historii swojej rodziny w tej księdze. Coś, co zaskoczyło?
No oczywiście, że znalazłem właśnie zapis, powiedzmy, mojej mamy na imię, mojego taty, moich dziadków, pradziadków. I cała genealogia wywiedziona bardzo, bardzo daleko, bo jak powiedziałem właśnie aż od 1768 roku, ale także takie inne ciekawostki, chociażby to, że na przykład brat mojego dziadka w jakimś efekcie zabił konkurenta do swojej narzeczonej, kiedy został niesłusznie posądzony
o pewne rzeczy. Rodzinie.
Tak, oczywiście, ma się mordercę, ma się policjanta, ma się wojskowego, który zmarł na suchoty, ma się, prawda, takich, którzy urodzili się w Rumunii, bo byli nawciarzami, ma się też takich w rodzinie, którzy oczywiście byli policjantami gdzieś w Jaśle, byli to nauczyciele, no cała plejada, jak w każdej rodzinie. Bardzo, bardzo ciekawa, bardzo, bardzo ciekawy zestaw, bardzo ciekawych także osób.
I takie rzeczy mieszkańcy Wrocanki mogą sobie wygrzebać, mówiąc krótko, w tej księdze. Tu nawet nie widzę ceny, ale ona jest dostępna?
Książka, tak, jest do nabycia w wydawnictwie Avalon. To jest krakowskie wydawnictwo historyczne. Można tam nabyć, można sobie wyszukać w wyszukiwarce internetowej i można sobie przez internet zamówić. Wiele osób, już wiele mieszkańców Wrocanki nie tylko nabyło, bo z tego, co się dowiedziałem od wydawnictwa, już także i za granicę zostały wysłane poszczególne egzemplarze. Dlatego, panie redaktorze, bo przecież Wrocanka to jest częściowo miejscowość rolnicza, a od końca wieku XIX także miejscowość robotnicza. To jest taka może ciekawostka, jak Wieczno, Równe czy miejsce
jak
piastowe.
Jak wiele miejscowości dookoła miasta.
Dookoła, tak, dokładnie.
Jakie by tokolwiek tak, nie było miasto, które miało jakiś przemysł, w wielu miejscowościach ludzie po prostu szli do pracy, a potem po pracy wracali i pracowali.
Emigrowali. Tak, dzisiaj nazwiska wroceniaków są i w Rumunii, i na Górnych Węgrzech, czyli na Słowacji, a także potężna emigracja. Jeżeli przyjmiemy, że populacja była samej Wrocanki końcem wieku XIX około 800 osób, to ponad 10% było w samych Stanach Zjednoczonych. Emigracja była bardzo potężna. Wielu z nich nie wróciło. Wielu wyjechało podczas I wojny światowej, podczas II wojny światowej. Także mamy ciągle tych kontakt. Baza, moja osobista baza mieszkańców, osób urodzonych we Wrocance, to jest jakieś, ja wiem, 20-30 tysięcy osób. Potężna pasa.
I te informacje to są właśnie w takich przepiskach, tutaj w tej księdze.
Nie tylko właśnie tutaj, nie tylko w tej księdze, bo chcę powiedzieć także, między innymi właśnie status animalny, ale chcę powiedzieć i przyznać tutaj po raz pierwszy publicznie, że pracuję także nad metryką józefińską i nad metryką franciszkańską, czyli spisy mieszkańców Rocanki z końca XVIII wieku. Bardzo ciekawe, te same nazwiska, te same imiona powtarzają się właśnie tutaj także w status animalu.
Te same historie być może. Ja tak przeglądając te właśnie głównie uwagi, jakie są wpisane w tej księdze.
Poszczególni proboszczowie te uwagi wpisywali,
tak
oczywiście.
Jest, tak jest. Na przykład mam taką Teofilę Borek, urodzona Busztenarii.
W Rumunii.
To jest Rumunia. Tak. Patrzę na podstawie księgi w mieście Pampina, archiwum bukaresztańskie i tak dalej. To trochę pan już rozwiązał tę zagadkę, no bo mówi pan, że po prostu się wyjeżdżało do pracy do Rumunii.
Drugie pokolenie nafciarzy z Wrocanki, czyli gdzieś po prostu 1880-90, to są już fachowcy. Potrafią obsługiwać szyby, wydobywać ropę naftową, obsługiwać urządzenia i wyjeżdżają do kopalń w Rumunii. I tam właśnie rodzą się ich dzieci. Proszę pamiętać, że wyjeżdżali w tym czasie, jako nafciarze wyjeżdżali mężczyźni z żonami, z kobietami, z rodziną całą. Tam się dzieci rodziły, ale proboszczowie lokalni, wiedząc o tym, że są to tylko emigranci robotnicy tymczasowi, dawali im świadectwa. Wracając do Wrocanki, ten robotnik, przywożąc żonę i dziecko z powrotem czy sezonowo, przychodził do proboszcza, pokazywał zaświadczenie, że dziecko jest urodzone, ochrzczone i zostało zapisywane właśnie do akt do Wrocanki, ale nie, że urodzone we Wrocance, tylko zapisane właśnie do status animalu. W księdze urodzonej tego dziecka nie ma. Ono jest właśnie w Busztenarii. I takich osób urodzonych w Rumunii, na terenie Górnych Węgier, czyli na Słowacji, mamy bardzo dużo. Mamy także i urodzonych we Francji, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych. Takie osoby powracały z dziećmi do Wrocanki.
I to znowu można się odwołać do tej księgi, bo tu są te zapiski, tak samo jak kolejny, który tutaj trochę moją uwagę przykuł, Karol Knap. Nie wiem, czy mogę podawać, skoro pan drukuje, to...
Tak, bo RODO nie obowiązuje, bo już nie żyją po prostu.
No właśnie,
tak.
A propos nie żyją, zapisane, zmarł 1 marca 1919 roku i dopisek na mocy uchwały Sądu Okręgowego w Jaśle, przedłożonej z dnia i tak dalej, przedłożonej przez Marię Skłapów Knapową. Czyli co?
Zaginął zapewne, zaginął podczas wojny polsko-bolszewickiej albo walce z Ukraińcami i po jakimś czasie zwracano się do sądu. Sąd ogłaszał, czy ktoś zna, czy ktoś wie, czy znajduje się. Szukano świadków na przykład, że był w wojsku, był na linii frontu, nie wrócił i wtedy po prostu wydawano zaświadczenie, że to zupełnie nie żyje. Ale tutaj przy okazji podam, że mam taką ciekawostkę, tutaj nie mogłem to opublikować, bo ta osoba nie dotyczyła tych osób, ale znam, wraca z wojny człowiek po wielu latach z niewoli bolszewickiej i okazuje się, że został uznany za zmarłego, ale przyjeżdża, przepraszam, w cudzysłów, na szczęście, wtedy, kiedy żona już nie żyje. Czyli po prostu mógł spotkać. Inna tragiczna sytuacja to znany we Wrocance Franciszek Gadzała, wieloletni, chyba 70 lat był organistą, który przyjeżdża z I wojny światowej, w trakcie tej wojny światowej dostaje jakiś urlop, czy już kończy służbę, przyjeżdża kilka dni po śmierci swojej żony. Dzieci same w domu, opłakują matkę. Pyta, gdzie mama? Dzieci biorą go, zaprowadzają na cmentarz. Tragiczna sytuacja, można powiedzieć. Właśnie tych z czasów I wojny światowej takich wypadków bardzo dużo. Uznanie za zaginionego. Wyjeżdżali, umierali gdzieś tam za granicą. Bardzo dużo to było takich faktów.
To jeszcze mam tutaj a propos wojennych historii. Też rok 1919, 5 lipca, data śmierci Władysława Dzięgiela, jeśli dobrze czytam.
Dopisek,
zmarł na ropne zapalenie osierdzia w myśl zawiadomienia ze szpitala zapasowego w Chełmie dnia 5 lipca, ale jest dopisek, że ktoś tam, nie chcę już cytować całego, że inny dokument informuje, że zmarł 4 lipca, ale pogrzebany jest na cmentarzu w Chełmie, jak donosi starostwo w Krośnie, pismem z dnia z 1928 roku. Czyli też można znaleźć groby swoich krewnych.
Bardzo dużo informacji na temat tych, którzy poszli do Legionów, tych, którzy byli w wojnie polsko-bolszewickiej, którzy poszli z maczkiem na Ukraińców w 1919 roku. Oczywiście takich historii jest bardzo dużo. To proszę pamiętać, że dzisiaj kanały informacyjne są liczne. Wtedy nie było. To były tylko jakieś listy, korespondencja i to powodowało, że ludzie nie zawsze wszystko wiedzieli. I wiele przypadków takich, jak chociażby wybitny z Wrocanki pochodzący lekarz, weterynarz, pułkownik, fundator kościoła we Wrocance, pan pułkownik Stanisław Wroceński, o którym właściwie rodzina nic nie wiedziała, kiedy zmarł, co się z nim stało po wyjeździe w 1939 roku z Polski. To jest w ogóle, no, można powiedzieć, historia na całą audycję radiową, jakie ten człowiek z rodziną, jakie przechodził losy. I dopiero po wielu, wielu latach udało się odkryć, a asumptem była właśnie ta księga Status Animarum, to udało nam się to odnaleźć.
No i jest też kilka takich, że tak skończę temat przypisków, które mnie urzekły. Na przykład tutaj jakaś pani Stanisława i dopisek: buduje nowy dom.
A dlaczego taki dopisek?
No właśnie.
Bo należało nadać nowy numer. I należało założyć Status Animarum nową dla niej kartę.
Nową kartę,
tak. I zapisać i cały wywód zrobić genealogiczny na odwrociu tej karty, tak jak to było w przypadku wielu innych. Także taka budowa domu, założenie nowej rodziny, wyzwolenie się spod opieki rodziców i budowa nowego domu dla proboszcza to był pewien także i kłopot, bo musiał siedzieć i
przepisywać,
wypisywać z księg zmarłych, urodzonych, zaślubionych i tak dalej, wypisać wszelkie dane.
A pani Anna Baran, jest dopisek wydana za Baran.
No tak, no, po prostu ten popularne nazwisko we Wrocance, Baran czy Wilk, nie wiadomo dlaczego, po prostu takie nazwiska były i pozostawały nazwiska w rodzinach.
No i takich zagadek pewnie jest pełno. Ja żałuję, że nie ma tutaj właśnie tego komentarza w tej pozycji, że nie ma tych wyciągniętych.
No gdyby był komentarz, to byśmy się nie spotkali tutaj po prostu.
Może trzeba drugie wydanie zrobić
Księga i tak jest obszerna, potężna, bo ponad 450 stron liczy po prostu. Oczywiście to jest źródło, my mówimy o tej otoczce całej.
Tak, no bo tej ksiądz księgi, jest historykiem jest i rozumiem, właśnie, że przedstawił to jako źródło historyczne.
To jest źródło historyczne, edycja źródłowa po prostu, a to co mówimy to jest pewna otoczka, by zaciekawić także słuchaczy. Ale też okazuje się, że tę księgę czytają nie tylko mieszkańcy Wrocanki, ale nabywają także chętnie także inne osoby, bo jest to też, proszę pamiętać, że tutaj we wstępie mamy oprócz historii Wrocanki, mamy także po prostu taki
historię innych miejscowości,
ale też mamy taki podrozdział księgi Status Animarum źródłem demografii historycznej. Jest to chyba po raz pierwszy od ponad 300 lat po księdzu Kumorze powtórzone i rozpisane właśnie informacja, czym były księgi Status Animarum, jaką prowadzi wartość dla historii, czym są dla nas dzisiaj i po prostu jak należy z nich korzystać.
To zapytam, czy każda parafia taką księgę może mieć?
Powinna mieć. W diecezji przemyskiej w Rządku Łacińskiego zakończono prowadzić w latach 30. ubiegłego
czyli
wieku.
Czyli parafie takie do lat 30. ubiegłego
tak,
wieku.
Tak, powinny mieć, aczkolwiek zaginęły, zostały zarzucone. Ta księga, którą mamy edytowaną tutaj przeze mnie, to jest wtórnik, to jest druga księga. Zaczęto ją przepisywać około roku 1900. Na pewno wcześniej była księga wcześniejsza, ale prowadził ją ksiądz, który już był starszy wiekiem i on był już ociemniały częściowo i zapewne jego następca przepisał tą poprzednią i zaczął wprowadzać kolejne po prostu dane. Aczkolwiek dodam, że niektóre dopiski są jeszcze w latach 80. i 90. ubiegłego wieku jeszcze wprowadzone.
Czyli już nie było jeszcze obowiązku,
dopisywano. Ksiądz Chorwat po prostu jeszcze dopisywał niektóre ciekawe informacje, chociażby takie odważne jak to, że na przykład jeden z mieszkańców zginął w Katyniu. To było wielką odwagą wpisać po prostu wpisał to na okładce, a później to zapisał po prostu, że właśnie zginął w Katyniu.
To dopowiedzmy jeszcze jedną rzecz, którą ja tam wyczytałem, że to nie jest tak, że jakaś ciekawość była. To też były księgi urzędowe. Księgi urzędowe.
Oczywiście, no proszę pamiętać, że każdy proboszcz od XVI wieku, od Sobotu Trydenckiego, miał obowiązek prowadzić księgi metrykalne. Była to księga.
Ale ja mówię o tym, że nie tylko na potrzeby kościoła, ale też
oczywiście,
na potrzeby państwa.
Państwa, tak. I właśnie od tego zacząłem, żeby były księgi, właśnie te księgi kościelne, metrykalne, ale właśnie na potrzeby także państwowe, bo cały zawód austriacki w okresie międzywojennym proboszcz był urzędnikiem także stanu cywilnego. Nie było podwójnych ślubów chociażby, prawda? Wypisy na przykład poborowych, wypisy zmarłych, to wszystko do urzędów państwowych przekazywał proboszcz. Dlatego też na przykład w tej księdze był zapisywane, ile osób jest na migracji, kto wyjechał, kiedy, bo proboszcz był pytany przede wszystkim, co się stało z twoimi parafianami. Nie tylko parafianami, ale były rodziny żydowskie, tak? Były żony protestanckie, były prawosławne, także co z nim jest? Proboszcz musiał mieć wiedzę, więc ta księga Status Animarum służyła do tego, żeby na bieżąco bieżąco proboszcz mógł informować, pod jakim numerem, pod jakim domem, kto żyje, kto nie żyje, gdzie po prostu kto się znajduje. Dlatego właśnie także te ciekawostki, bo czasem był wypytywany, czasem był poufnie wypytywany przez władze sądowe, na przykład, prawda, czy przez innych proboszczów, kiedy była na przykład prowadzona była genealogia do wywodu ślubnego. Dlatego w tej księdze mamy zapisane bardzo skrupulatnie, kto jest z prawego, a kto z nieprawego łoża.
Właśnie.
To by wielkie konsekwencje.
Czy tu jest to napisane w tym wydaniu? Czy to zostało usunięte?
To jest taki zabieg kosmetyczno-edytorsko-historyczny. W tym miejscu daje się, tam gdzie był illegitimus, daje się trzy kropeczki. Więc jeżeli mamy...
To znaczy...
Illegitimus nieprawego łoża. Mhm. Czyli po prostu nie stwierdzono ojca, albo dziecko urodziło się po
gdy
prostu...
Gdy ojca nie było.
Gdy ojca na przykład tak nie było, zbyt wcześnie czy zbyt późno. Oczywiście można było przyjąć obce dziecko za swoje, czy na przykład kiedy był wcześniak tak zwany, tak wówczas mówiono, można było też właśnie to dziecko wtedy afiliować, czyli ojciec mógł uznać, ale były osoby, które przychodziły ze służby na przykład, czy bardzo dużo mamy osób, nie mieszkańców Wrocanki, tylko mieszkańcy Wrocanki przyjmowali komornice będące w ciąży. To też jest bardzo ciekawe. I ta kobieta mogła we Wrocance urodzić dziecko, nie będąc, ona nie była mieszkanką Wrocanki, ale była na komornym, czyli była służącą u kogoś. I to dziecko normalnie później żyło. Zresztą niektórzy, dzisiaj mamy wielu wybitnych mieszkańców Wrocanki, którzy właśnie, ich pradziadowie pochodzili z nieprawego łoża. No cóż, to dziecko było oczywiście winne, ale tutaj zostało to wykropkowane.
Właśnie, dużo jest takich rzeczy, które oprócz tych z nieprawego łoża, które trzeba było wykropkować.
Nie, to tylko właśnie te sytuacje, prawda, kiedy ktoś był z nieprawego łoża, jest to nawias wzięty kwadratowej, trzy kropeczki, można się domyślać, ale indeksesto nie stwierdzono, że illegitimus. Nie? To był taki zapis, sakramentalny zapis illegitimus, czyli z nieprawego łoża. Oczywiście to miało także inne konsekwencje. Ta osoba nie mogła pełnić służby publicznej, nie mogła przyjąć święceń kapłańskich, nie mogła złożyć ślubów uroczystych, zakonnych. Trzeba było potrzebne dyspensy, więc to nie było tylko sobie taki zapis, taka ciekawostka historyczna, tylko miał to swoje konsekwencje.
I rozumiem, że skoro do lat 30. to było, to znaczy, że w tym momencie państwo przejęło obowiązek zapisu?
Nie, to właściwie te potrzeby tych ksiąg właśnie za moment jakby umarły śmiercią naturalną, nie było już potrzeby, nie było potrzeby. Zresztą migracja była tak duża ludności na ziemi krośnieńskiej, że po prostu trudno było tych ludzi złapać. Wyjeżdżali, przyjeżdżali. Zresztą i wojna zrobiła swoje. Proszę pamiętać, że w latach 30. z Wrocanki i z innych miejscowości wyjeżdża bardzo dużo ludzi do pracy, do Wielkopolski, na Śląsku. Są ludzie wykształceni, jako nauczyciele. Oni później wracają. Robi się pewien chaos. Już tego nikt nie jest w stanie po prostu złapać. I dlatego też właśnie te księgi umierają naturalnie, obowiązek zapisu umiera śmiercią naturalną, ale też już państwo przejmuje także częściowo właśnie prowadzenie chociażby takich informacji, bo są szkoły, przecież tak, i obowiązek szkolny jest, są inne jeszcze inne instytucje.
Dyskusyjny klub radiowy.
Przypomnę, że dziś gościem audycji jest ksiądz profesor Józef Marecki, historyk, archiwista. Odejdźmy na chwilę od tej szacownej księgi i zapytam, czy jest moda na taką właśnie lokalną historię, czy ksiądz to widzi?
Może nie tyle moda, panie redaktorze, co zapotrzebowanie. I to zapotrzebowanie trwa już od wielu lat. Dlaczego? Dlatego, że ludzie szukają swoich korzeni. Zachłysnęli się kiedyś ucieczką w latach 60. na przykład, mówię o ziemi krośnieńskiej, do miasta, do Krosna, do Jasła, do Sanoka. Pogubili swoje korzenie. I ciągle się pojawia w ostatnich latach to pytanie, skąd nasz ród? Dlatego zapotrzebowanie na genealogię, na archiwistykę, na krajobraz kulturowy, na szukanie swoich korzeni i odpowiedź na pytanie, skąd my jesteśmy. I właśnie ta księga, od czego dzisiaj wyszliśmy, Sanctus Animarum, to było też moje poszukiwanie, skąd my jesteśmy, gdzie jest nasz początek. Często przez moich kuzynów, przez moich krewnych byłem pytałem, a jak to było z naszym dziadziem, jak to było z naszą babcią, jak krążyły prawdziwe, nieprawdziwe informacje, trzeba by było to wszystko prostować. Zresztą różnego rodzaju pojawiają się także i tylko we Wrocławiu, w innych miejscowościach, przedziwne właśnie czasem jakieś rocznice, jakieś właśnie historie, gdzieś ktoś sobie zmyśla pewną rodzaju regionaliści, tak zwani, tworzą sobie własną historię.
No to jest coś, do czego chciałem dojść, bo jest takie ładne zdanie, ja go lubię, że historię pisze nie ten, co ją pisze, ale ten, który ją zapisuje. i nawet sobie wypisałem zaproszenie, które prezydent miasta Rzeszowa wystosował na początku tego roku, tak jak zresztą na każdego roku, że prezydent zaprasza na uroczystość 670-lecia lokacji miasta Rzeszowa dnia 18 stycznia 2024 w Filharmonii. A strona internetowa tegoż miasta, naszej stolicy, czyli z tegoż samego prezydenta podaje, rok 1354 nie jest w żadnym wypadku datą lokacji miasta, a jedynie nadaniem Janowi Pakosławicowi za jego zasługi dóbr z istniejącym już miastem Rzeszowym.
Panie redaktorze, takie historie powtarzają się wszędzie. Uśmiecham się dlaczego? Dlatego, że jest taka miejscowość właśnie Kobylany pod Krosnem, które obchody, trzykrotnie obchodzono rocznicę założenia tej miejscowości, wszystkie są chybione. Zresztą wracając do Wrocanki, przypomnę, że...
No niedawno były obchody 600-lecia.
Tak, po prostu.
A z tej księgi wynika, że pierwszy zapis był
ale to wynika z czego? Wynika z tego, że nie były prowadzone przez tych, którzy ogłosili, że Wrocanka ma 600 lat, nie były prowadzone żadne badania historyczne źródłowe. Oparto się na wydanym przez takiego lokalnego historyka, jakim był ksiądz Sarna. To był proboszcz Szczebni, pod Jasielsko, pod Krośnieńskich Szczebni, który po prostu znalazł dokument i zapisał, że po raz pierwszy spotkał się z tym, że Wrocanka została odnotowana na kartach w 1424 roku. Nikt więcej tego nie weryfikował, natomiast już od przynajmniej 20 przeszło lat wiadomo, mediewiści, historycy średniowiecza to znaleźli, przecież ten dokument, że po raz pierwszy ścibot z Wrocanki występuje w roku 1420, a więc Wrocanka odnotowana urzędowo po raz pierwszy była 604 lat temu, a nie 600 lat temu. I ale takie też... kłamstewko zostało wprowadzone w obieg i ono funkcjonuje i nikt nie można przekonać tych osób, że Wrocanka nie powstała wtedy, kiedy została odnotowana, tylko znacznie wcześniej.
No właśnie, no proszę bo pamiętać, ona mogła powstać 200 lat wcześniej.
Oczywiście proszę pamiętać, że położona była jest na prawym brzegu Jasiołki, na długości przeszło 5 kilometrów. To jest bardzo duża, jedna z większych miejscowości, jeśli chodzi o długość 5 kilometrów, prawda? I na lewym brzegu była już ziemia biecka, krakowska, należała do cystersów Koprzywnicy, dlatego bardzo często cystersi odnotowali te miejscowości jak Wieczno, Niczna Łąka, Machnówka, Zręcin. Natomiast te, które były położone na prawym brzegu, to była ziemia sanocka, która dopiero przez Kazimierza Wielkiego została włączona do Królestwa Polskiego. Nie było odnotowane, bo nie było takiej potrzeby. Ale właśnie odnotowanie urzędowe w roku 1424 nie jest pierwszym, jest 20. I takie kłamstewka często są powtarzane i właśnie zaczynają to ludzie wierzyć.
Jak przypadek Rzeszowa, o którym powiedziałem,
do tego
i w Wikipedii, na którą często się ludzie powołują, a jest wątpliwym, jak wiadomo, źródłem, już jest napisane, jest pominięte to, że to już Rzeszów istniał wtedy, tylko jest napisane, że to jest data lokacji.
Dokładnie, dlatego potrzebne są badania źródłowe.
A czy mogą być jakieś, pana zdaniem, źródła, które jeszcze podważą, na przykład historię Rzeszowa?
Proszę pamiętać, historyk, zwłaszcza mediewista, ten zajmujący się średniowieczem, a także i późniejsi, muszą mieć w sobie, tak jak mówiliśmy przed programem, bardzo wiele pokory, bardzo wiele. I muszą się przyznać do błędów. Dlatego też po prostu dzisiaj znamy, bo pan profesor Janusz Kurtyka znalazł dokument ze ściborem z Wrocanki z 1320, co nie oznacza, że gdzieś w archiwach wiedeńskich, a może w archiwach w Koszycach czy Baldejowie, a może w Lwowie są dokumenty lat wcześniejszych, kiedy forma Wrocanka czy ścibot są zniekształcone, pisane są w innej transkrypcji, prawda, są pisane po rusku, albo są pisane bada łaciną bez pomocy polskich dźwięków, więc możemy to jeszcze znaleźć.
Ja już nie wspominam o tym, że obok kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów dalej jest druga Wrocanka pod Jasłem.
Tak, i też nie wiadomo po prostu, o którą do końca Wrocanka chodzi. Dlatego trzeba mieć wiele pokody, trzeba bardzo wiele uważać, prawda, co się pisze, co się mówi, trzeba z wielką rezerwą. Na pewno Wrocanka ma 6 wieków, ale nie została odnotowana po raz pierwszy w 1424 roku. To jest błąd i to trzeba prostować.
Ale może równie dobrze być 10 na przykład wieków.
Dokładnie, dokładnie. Leżę nad brzegiem Jasiołki i kiedy ja osobiście zajmuję się krajobrazem kulturowym, badam położenie miejsca piastowego, Głowienki, Schodołu, Lubatowej i innej miejscowości, wiem, że tam znacznie wcześniej byli ludzie i były miejscowości. Zresztą artefakty znalezione w ziemi świadczą o tym bardzo dokładnie. Jak się miejscowość nazywała? Nie wiemy. Trzeba badać, trzeba szukać nie tylko w archiwach, ale też archeolodzy mają tutaj wiele do powiedzenia.
A nie martwi księdza to, że tych zapisów nie ma tak naprawdę i że jakby my nie wiemy, jak było rzeczywiście.
My nie wiemy, jak było rzeczywiście, ale możemy powoli odtwarzać. Per analogiam, przez badanie innych źródeł, przez porównywanie, możemy odszukiwać i odnajdywać sposób życia tamtych ludzi. Możemy wiedzieć, możemy się doświadczać, jak to było w jednym miejscu, przenosić to z prawdopodobieństwem. Aczkolwiek nie twierdzi, że był to pewnik. Możemy to odnajdywać pewne rzeczy, ale ciągle znajdujemy nowe źródła. Proszę pamiętać, że dzisiaj nauka postępuje tak szybko, że kiedyś po prostu ziemia wydobyta z jakiegoś wzgórza nic nie mówiła. Dzisiaj prześwietlana przez różnego rodzaju fale rentgeny pokazuje nam, czy to było palenisko, czy to był popiół, czy to ziemia spalona, jakie to były rośliny. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat jak odkryto karpacką Troję. Pan Gancacki zastosował tak nowoczesne metody, że dla wszystkich to był wzgórek, a dla niego jako dla archeologa i dla nas jak historyków, jest to po prostu wspaniałe źródło wiedzy, co było w głębi tej ziemi. Możemy to samo odkryć, kiedy obsuwają się brzegi, kiedy prowadzone są prace. Ja liczę na to, że właśnie ta nowa droga Via Carpatia pozwoli archeologom odkryć wiele istotnych rzeczy na przestrzeni między Rzeszowem, chociażby Abadwinkiem i Waldajowem dalej.
A nie martwi historyków fakt, że dotykają w zasadzie skórki na jabłku, a może nawet mniej. Bo ja mam takie, nie moje oczywiście, tylko zaczerpnięte z jakiejś popularno-naukowej książki porównanie, że gdyby jeden rok zapisać na jednej kartce, po prostu najważniejsze wydarzenia z danego roku zapisać na jednej kartce, to 100 lat to by było stukartkowy zeszyt. Przyjmijmy, że to jest 1 centymetr grubości. No to nasza era, czyli Chrystus, jest na wysokości 20 centymetrów. Faraonowie tam drugie 20 czy 30 centymetrów. A moment, w którym ludzie ujarzmili ogień, zaczęli go już używać powszechnie, szacuje się tam na jakieś, powiedzmy, 500 000 lat. Tu są spory, ale dla ułatwienia powiedzmy 500 000 lat. To jak sobie to przeliczyć, to te 500 000 lat będzie 50 metrów nad nami. Czyli tych zapisanych kartek nie mamy 49 metrów i 30 centymetrów, tylko mamy te 50 centymetrów.
Tak, i dlatego historia jest ciekawa. Mackiewicz mówi, że tylko historia jest ciekawa. Dlatego, że ciągle odkrywamy na nowo. Oczywiście nie my do końca nie odkryjemy
tylko
tego,
że te 49 metrów nie jest zapisane nigdzie.
Nie, to nie jest też niezapisane. To jest zapisane w drzewach.
Tylko w drzewach i w ziemi.
W ziemi zapisane, w pochówkach, w dużych artefaktach znajdujemy. No, na przykład w okolicach Wrocławki znaleziono artefakty. Wydaje mi się, to jest właśnie sprzed około 5000 lat przed Chrystusem, więc 7000 lat. Jakieś tam poszczególne
też jest te 70 centymetrów.
Tak. Gdzieś tam leżały w ziemi, czy leżały tam, gdzie był ten szlak prawdopodobnie prowadzący z południa na północ, czy też odwrotnie, prawda? No nie wszystkiego też nie wiemy. Dlatego to odkrywanie tych drobnych nawet rzeczy jest tak bardzo ciekawe, tak bardzo interesujące. No być może znajdziemy kiedyś takie narzędzia, że jeszcze odkryjemy jeszcze inne rzeczy. Może usłyszymy te głosy, które gdzieś wirują w powietrzu kiedyś, jak niektórzy chcą po prostu, by odkryć te głosy wypowiedziane. To jest gdybanie także nasze, ale historia jest nauką i my bazujemy na faktach. Nie? To, co odkryjemy, to interpretujemy. Lepiej czy gorzej staramy się to interpretować i w dużej mierze nam się udaje i potwierdzają się często nasze wywody.
A zdarzyło się tak, księdzu, że coś było pewniakiem i wierzyłem w to przez ileś lat, a tu nagle się okazuje, że odkrycia, czy nie wiem, znaleziony jakiś dokument podważył.
Z mojej rodziny powiem prosto, taka krótka rzecz. Mój stryj, przedwojenny proboszcz we Lwowie, a później ukrywający się przed Rosjanami i przed Ukraińcami za obronę między innymi także Żydów we Lwowie. Jedna z jego byłych parafianek przekazała mi przed laty taki kilkustronicowy zeszyt, gdzie były jego wypisane jego wspomnienia podczas wojny, jak się ukrywał, co robił i tak dalej. Wszyscy byli przekonani, że on to napisał, ojciec Bogumił. Dopiero do niedawno wróciłem do tego, okazało się, że nieprawda. to są zapiski pierwszego kapelana legionowego, ojca Kosmolęczowskiego, co jakby uzupełniają jego pamiętnik pisany podczas wojny. On pisał to, co się działo na początku wojny, II wojny światowej. Opisał całe 2 miesiące, jak bronią się Polacy przed Niemcami, później przed Rosjanami, jak chodzą Rosjanie. Wszyscy byli przekonani, że napisał to ojciec Bogumił. Ja też byłem przekonany. Jeszcze dokładna raz analiza, bardzo powolna, dokładna weryfikacja wszystkich zapisów. Okazało się, że nieprawda, że to po prostu jest zapis ojca Kosmolęczowskiego. Z mojego warsztatu mogę pokazać takie właśnie rzeczy i trzeba było po prostu wielu osobom tłumaczyć, że to nie ojciec Bogumił, a jednak słynny ojciec Kosma to napisał.
To a propos jeszcze zdania, które powiedziałem, że historię pisze właśnie ten, kto ją zapisuje, a nie kto ją pisze, bo mamy początek roku szkolnego. Kto powinien pisać podręczniki do historii?
Na pewno nie historycy.
To odważna teza.
Tak. Dlaczego? Ja powiem. Dlatego, że mogą być pisane na wyrost. Mówię o podręcznikach szkolnych oczywiście, bo o tym
mówimy, prawda?
Odważna teza, tak. Ale dlaczego? Podręcznik musi być napisany takim językiem, aby dziecko, aby młodzież zrozumiało i przyjęło. Pedagog, wychowawca, rodzice. Kto najpiękniej opowiada bajki? Rodzice. Bo wiedzą, jaka jest percepcja dziecka. Oczywiście ma pisać dydaktyk, pedagog, nauczyciel, rodzic przy kontakcie i przy weryfikacji historyka. Ale nie historyk ma narzucać, tylko historyk ma weryfikować, historyk ma dawać opinię, ma konsultować.
Jak uczyć historii? Żeby to było interesujące?
Nie faktograficznie. Właśnie wystarczy wziąć status animarum, siąść przed dzieckiem i popatrz, zobacz, to są twoi dziadkowie, to są pradziadkowie, gdzie byli, co robili. Dziecko zapyta, chłopiec zapyta, dziewczynka, a jaki wtedy był świat, a jak się żyło. Dlatego też status animarum poprzedziłem taką krótką historią miejscowości Wrocanki. Jak wyglądała w wieku 14, 15, 16, 18, 20. To, co było, wszystko płynie, tak? Pan Tarej, to się już nie wróci. Ja pamiętam brak mostu na przykład we Wrocance, dziś on jest. Ja pamiętam jeszcze brak asfaltu, dziś on jest. Wszystko się zmienia, tak? Wszystko. I to musimy o tym mówić. Musimy też wracać nie przez faktografię, uczenie dat suchych, że 15 lipca 1609 roku była po prostu wojna, bitwa w Grunwaldzie. Dlatego dziecko nie wie to dwuja, czy tam jakaś negatywna ocena. Nie. Wytłumaczmy, co to był konflikt krzyżacki, dlaczego się pojawili krzyżacy w ramach opowieści, w ramach pewnej gawędy. Mnie, panie doktorze, bardzo dużo dało moje przeżycia harcerskie, gawędy harcerskie, spotkania przy ogniskach, bo tam się nie mówiło o faktografii. Tam się mówiło o pewnych wydarzeniach, o przyczynach, o skutkach. Opowiadało się, odgrywały się sceny. I kiedy ja już sam prowadziłem lekcje historii, bardzo często nie uczyłem o datach, ale uczyłem o związkach przyczynowo-skutkowych. Chciałem to pokazać, jak to wyglądało. I gdybym dzisiaj miał mówić, opowiadać historię Wrocanki, ziemi krośnieńskiej, to nie mówiłem o faktach. Takich właśnie typowych, takich, że rok taki, to się stało. Dnia tego i tego wybuchł pożar, prawda? Dach się zawalił, bo tak używam niektórych historii. Tylko być mówić o tym, jak ci ludzie żyli. Jak wyglądało to codzienne życie. Jakie mieli problemy, z czym się zmagali. I uważny słuchacz takiej właśnie historii nabierze zamiłowania do tej historii. Będzie wiedział o swoich dziadkach, pradziadkach, o tym, że był na wojnie, co to była wojna. Po prostu nie będzie miał wyobrażenia z jakiegoś filmu wojennego, prawda? Czy nawet komedii wojennej, bo też takie niestety są. Tylko poczuje tę grozę, po prostu grozę tej wojny i będzie z wielką pokorą do przeszłości, będzie się odnosił, będzie się uczył szacunku do ludzi i do wrogów, do przyjaciół i do nieprzyjaciół i do walczących, ale że będzie uczył się zdrowego chociażby patriotyzmu, umawiania ziemi ojczystej, umiłowania tego, co było, co polskie, co nasze.
Ale to jeszcze wrzucę kamyczek mały, no bo o tym patriotyzmie nawet w podręcznikach różnie się pisało w różnych epokach. Czym innym był patriotyzm w podręczniku PRL-owskim na przykład, a czym innym, nie wiem, przedwojennym, nie, a czym innym...
Dlatego.
Czym innym teraz, czy wierzyć podręcznikom historii, no?
Wierzyć z umiarkowaną dozą pewności. Bo nie można odrzucić podręczników. To jest błędem byłoby odrzucić podręczniki. Podręczniki są potrzebne, ale zawsze one są pisane jeszcze wiele lat wstecz. Wiele na przykład podręczników nie uwzględnia najnowszych badań, najnowszych trendów. Największym niebezpieczeństwem każdego podręcznika i nauczania historii jest ideologia. I to musimy odrzucić. Ideologia. Trzeba ze spokojem patrzeć obiektywnie. Obiektywnie patrzeć na pewne wydarzenia. Dlatego pisano różne podręczniki. My dziś widzimy, są studia porównawcze, jak pisano podręczniki i w Polsce, i w Niemczech, i w innych krajach oczywiście.
Każdy kraj ma swoją historię.
Oczywiście tak. Musimy jednak iść zawsze w kierunku pozytywnego obiektywizmu. I historia, student historii, dobry student historii, wiedza o społeczeństwie, o przeszłości, ma wielką dozę takiego nieobojętności negatywnej, tylko pozytywnej obojętności i wielkiej tolerancji do tego, co było i tej pokory do przeszłości.
To na koniec jeszcze krótko, bo czas nam się kończy. Wróćmy do tej historii lokalnej. Rady księdza profesora, jak i gdzie szukać historii swojej rodziny?
Bardzo modne dzisiaj badania genealogiczne. Należy rozpoczynać przede wszystkim od rozmów z rodzicami,
dziadkami,
pradziadkami, sąsiadami. Tak. Wiele smaczków mogą powiedzieć to, co nie jest zapisane w księgach metrykalnych. Po drugie, księgi metrykalne, księgi urodzonych, księgi zaślubionych, księgi zmarłych. Inwokacje i zapisy na tablicach epitafijnych i na nagrobkach. Cmentarz. Wspaniała lekcja historii. Gdzie przychodzą pewne myśli, wspomnienia nie tylko najbliższej rodziny, ale także czasem sąsiadów i krewnych. Oczywiście taki status animatu. To jest wspaniała lekcja historii, kiedy poznajemy nie tylko swoich, ale także i najbliższych. Dalej, różnego rodzaju zapiski sądowe. Zapiski sądowe, które u nas są bardzo ubogie na ziemiach polskich, z okresu międzywojennego, ale wcześniejsze. To są archiwa wiedeńskie, to są archiwa lwowskie, to są także archiwa warszawskie częściowo, innych ziem. To wszystko po prostu można badać.
Więc dużo roboty przed państwem. A zachęcał do tego badania i jak było słychać, z pasją sam takie badania prowadzi ksiądz profesor Józef Marecki, historyk, archiwista, członek kolegium IPN-u, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Jak dodałem, chłop z Wrocanki, no i podobno zbieracz osiołków, tak?
Tak, kolekcjoner osiołków. Figurek osiołków.
Figurek osiołków,
obrazów także. Ponad 700 mojej kolekcji samych figurek jest, tak.
Mam nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie z księdzem profesorem. Dziękuję bardzo za wizytę. Janusz Jaracz, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.